Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie i ciepło pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy zapowiedziane wcześniej. Tytuł, temat rozmów, relacje polsko-niemieckie wczoraj, dziś, a nawet wychodzimy do jutra, chociaż pierwsza gdzieś tam wersja zarysu tych rozmów miała stanowić temat wczoraj i dziś. Ale też jutro jest ważne, chociaż wydaje się, że nieraz najbardziej trudno jest je przewidzieć. Nasi goście zacni, którzy przyjęli zaproszenie naszego programu, to jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, nie muszę więcej przedstawiać, bo znamy pana posła z felietonów, z wypowiedzi, z publikacji, więc kojarzymy oczywiście bezpośrednio. No i wiemy, że jest pan bardzo blisko spraw europejskich, więc tym bardziej będzie to dzisiaj ciekawy głos. Witamy serdecznie raz jeszcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan mecenas Stefan Hambura, niemiecki adwokat. Witamy, panie mecenasie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Oczywiście jest pan adwokatem niemieckim, ale jest pan Polakiem, tak. Korzenie polskie. Z jakich stron pan pochodzi w Polsce, zapytam?
Gliwic.
Gliwice, czyli piękne polskie miasto.
Tak jest. Tak. Między Opolem a Katowicami.
Wiemy, znamy. Więc pozdrawiamy gorąco. I też ten właśnie temat, relacje polsko-niemieckie. Dlaczego ten temat jest teraz tak bardzo ważny? Bo przecież podejmujemy go nie dlatego, że jest 30 dzień, tak, prawda, stycznia, tylko że coś ważnego dzieje się na tej płaszczyźnie. Bardzo prosimy. Pan mecenas pierwszy.
Tak, no w tym roku będzie prawdopodobnie znowu hucznie obchodzona rocznica, 25. rocznica podpisania Traktatu o przyjaźni i współpracy, polsko-niemieckiego traktatu z 91 roku, i już 5 lat temu obchodziliśmy hucznie 20. rocznicę i miało być lepiej, a jest tak jak było, i zostało nam powiedzmy tak kilka tygodni, jak może tak 2 miesiące, aby rzeczywiście pochylić się konkretnie nad stosunkami polsko-niemieckimi, nad relacjami polsko-niemieckimi. I żeby się zastanowić, jak doprowadzić do tego, żeby nie było asymetrii w naszych wzajemnych stosunkach, żeby działania były symetryczne i żeby na przykład nie było tak, jak ostatnio 5 lat temu, kiedy pani poseł Gabriela Masłowska z Lublina mi pomagała dojść do wspólnego oświadczenia polsko-niemieckiego dotyczącego Nord Streamu. Teraz, jeżeli to podzielimy, to jest to Nord Stream 1. Ale to są też takie ważne sprawy, gdyż są podpisywane oświadczenia, a później nie ma realizacji.
No a propos Nord Streamu, ale to za chwileczkę wrócimy. Panie profesorze, tytułem wstępu, dlaczego ważny jest ten temat, relacje polsko-niemieckie, wczoraj, dziś, a nawet jutro?
Ważny jest dlatego, że Niemcy zaczęły odgrywać coraz silniejszą rolę i mieć coraz większy wpływ Unii Europejskiej. I nie chcę powiedzieć, że wcześniej tego wpływu nie było, ale w chwili obecnej on się bardzo uzewnętrznił. Nawet na tyle, że przy ostatniej debacie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu nie przemawiał szef największej frakcji EPP, czyli Hadeków, którym jest pan Weber z CSU. Zastąpił go inny europoseł, mówiąc, że nie przemawia przewodniczący ze względu na pochodzenie, czyli na to, że jest Niemcem, i by to źle wybrzmiało. W imieniu innych grup politycznych przemawiało dwóch Niemców, a przewodniczył również Niemiec, pan Martin Schulz. I nie jest tajemnicą, że od kilku tygodni, a nawet miesięcy mamy do czynienia z serialem niekorzystnych dla Polski i polskiego rządu artykułów prasowych w Niemczech, w tygodnikach, ale też w dziennikach. I to odbija się rykoszetem w tej chwili nawet na niemieckim rządzie. I rozmawiając z wieloma niemieckimi europosłami, słyszę, że rozpętano pewną nagonkę, która poszła nie w tym kierunku, którą chcieli, i bardziej zwraca się uwagę na poczynania niemieckie w Europie. I w nawiązaniu do tego, co powiedział przed chwilą pan mecenas, czyli rocznicy 25. podpisania tego układu z 1991 roku, chcę powiedzieć, że ten układ był i jest kontrowersyjny do dzisiaj. Tutaj przed ojcem na stole leży książka. To jest pokłosie konferencji Polityka integracyjna Niemcy-Polska.
Jeszcze 1 lat temu, tak? Miała miejsce?
Organizowałem tę konferencję w Lublinie jeszcze jako doktor. Zapraszaliśmy i polityków, historyków. Był między innymi wówczas ambasador Niemiec w Polsce Johannes Bauch. I o tym traktacie o mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce mówił ówczesny wicedyrektor Instytutu Herdera, później dyrektor dr Hans-Jürgen Karp i dawał mu odpór pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, znany również w telewizji Trwam. I to było 4 lata po podpisaniu tego dokumentu. Budził on ogromne kontrowersje i do dzisiaj, jak sądzę, budzi. I wówczas mijały 4 lata, teraz, jak pan mecenas powiedział, minie
25?
Ćwierć wieku, tak. Czyli 25 lat. Jesteśmy w tym samym punkcie. O co chodzi? W skrócie, na podstawie tego dokumentu władze, oficjalne władze polskie zobowiązały się do uznania mniejszości niemieckiej w Polsce i nadania tejże mniejszości daleko idących przywilejów, łącznie z zagwarantowaniem miejsca w polskim parlamencie. Natomiast władze niemieckie w ogóle nie poczuwają się do tego, aby uznać mniejszość polską w Niemczech za mniejszość. I to, jak trafnie tutaj nazwał pan mecenas, nazywa się w języku także dyplomacji asymetrią.
Asymetrią. No ale właśnie, panie mecenasie, chyba zapytany co drugi Polak, albo może i każdy zapytany dorosłych myślących powie, Niemcy ciągle chcą odgrywać rolę lidera w Unii Europejskiej, rolę, która ma pouczać, narzucać punkt myślenia. Ciągle niestety, albo, no ale tak to powiem, te wielkie Niemcy chcą brzmieć bardzo, bardzo mocno. Chociaż były 2 lekcje bardzo bolesne i krwawe. Być może na poziomie społecznym wyciągnięto wnioski pewne, jeśli chodzi o życie, ale na poziomie politycznym, no pytamy się, jak to jest. Że jednak teraz pani Merkel, no chce być tą matką Europy, niektórzy mówią carycą, która ma przyjmować uniżonych, prawda, podwładnych z innych krajów, chociaż to też są prezydenci, to też są premierzy. Dlaczego tak się dzieje?
Tutaj nawiążę do wypowiedzi pana profesora. Zgadzam się, że wcześniej, bym powiedział jeszcze za czasów, kiedy prezydentem był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, rola Niemiec nie była tak znaczna jak obecnie. Teraz Niemcy odgrywają większą rolę i wtedy, gdyby PiS wygrał ponownie wybory, na pewno można by było coś konkretniejszego. Był przewidziany plan B ze strony...
Czyli był dobry moment w 2007, tak?
Tak.
Żeby dalej...
Powiedzmy tak, gdyby pan wtedy premier Jarosław Kaczyński, gdyby PiS został wybrany ponownie, bylibyśmy o wiele dalej w naszych wzajemnych stosunkach. A teraz musimy znowu wracać do tego czasu. Niemcy trochę przybrały na sile i tak jak ojciec wspominał, taka chęć pouczania jest w rządzących, tkwi w rządzących i również w elitach, ale również w społeczeństwie jest, taki bym powiedział, też asymetria.
A my wam mówimy, a my wam radzimy, a otwórzcie granice. Ale panie profesorze, jak jest to w parlamencie? Też się słyszy, że ten jednak ten Deutsch jest taki mocny, taki akcent ten niemiecki, że tu i ówdzie w każdej komisji słychać, że gdzieś Niemiec ma dużo do powiedzenia niż... No ich jest więcej po prostu jako posłów, też jest inna sprawa, prawda?
Niemcy mają największą liczbę europosłów. To wynika z zasobu ludnościowego. Ale też są bardzo dobrze rozlokowani w Parlamencie Europejskim. Czyli mamy do czynienia tutaj z 2-3 największymi ugrupowaniami. Pierwsza to są HDC i PPI i tam Niemcy rozdają karty, ale również socjaliści, druga co do wielkości grupa, do niedawna na czele stał przecież Martin Schulz, no i nasza grupa europejskich konserwatystów, reformatorów. U nas mamy koleżanki i kolegów z AfD, czyli Alternative für Deutschland, czyli alternatywy dla Niemiec. I ja przypomnę, że 12 blisko lat temu jeszcze, kiedy do największej frakcji trafiali posłowie nie tylko z Platformy Obywatelskiej, ale i PSL-u, doszło wówczas do wyjścia, do przeniesienia się z tej dużej grupy i to kolegów takich jak Janusz Wojciechowski, czy Kuźmiuk, czy Zdzisław Podkański i oni mówili w sposób głośno otwarty, że wychodzą, gdyż tam zbyt dużą rolę odgrywają Niemcy i narzucają właśnie swoją wolę poprzez obsadzanie też kluczowych miejsc w komisjach, jako chociażby w Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie pan Elmar Brok od wielu lat, blisko 20, jeśli dobrze liczę, już przewodniczy tej komisji z króciutką przerwą, ale też wchodzą oczywiście do innych, czy delegacji, czy też obsadzają kluczowe stanowiska administracyjne, wówczas nie było to aż tak widoczne, tak mówimy o tym. Proszę zwrócić uwagę, że na te kluczowe stanowiska, jak szefa Komisji Europejskiej, czy nawet szefa NATO, wyznacza się, czy wyznaczano do tej pory przedstawicieli z mniejszych krajów, Luksemburga, Danii, a w tej chwili już tak właśnie przedstawiciele Niemiec bardziej ochoczo sięgają po te stanowiska. Martin Schulz jest szefem Europarlamentu. Poprzednio również przed jeszcze Jerzym Buzkiem był niemiecki Hadek. Mówi się o tym, że pan Schulz chce zostać po panu Junckerze szefem Komisji Europejskiej, czyli już tę siłę bardziej uwidoczniają.
Dobrze, nie panem Bogiem, ale mówimy teraz już tak poważnie, bo tak trochę jak w piłce, że wszyscy strzelają gole, a wygrywają Niemcy, też tak trochę się mówi. Więc wszyscy jakoś gdzieś na tej scenie mają ważną rolę, grają, prawda, a Niemcy mają decydujący głos. Pytanie jeszcze, co pomaga i może powiedzieć, bo teraz nie być takiej sytuacji, że my zazdrościmy, ale chcemy po prostu też o sobie pomyśleć, prawda, żeby te relacje były poprawne, bezpieczne, spokojne.
No myślę, że tutaj przygotowania do tej 25. rocznicy traktatu polsko-niemieckiego będą też kluczowe, bo mamy możliwość przedstawienia konkretnych dokumentów. Wiemy, że strona niemiecka ma kłopoty, bym powiedział, nie z uznaniem, ale z pewnym takim zaakceptowaniem mniejszości polskiej w Niemczech. Rozmawiałem wielokrotnie z różnymi przedstawicielami strony niemieckiej. Ostatnio był taki zarzut, że no cóż, może są jacyś potomkowie tej przedwojennej mniejszości polskiej w Niemczech, gdzieś tam żyją, no ale przecież oni po polsku no już chyba nie rozmawiają. Dlatego zawsze podaję przykład Śląska. Ja pochodzę sam ze Śląska, Górnego Śląska i wiem, jak tam to było. Przecież z końcem 80., z początkiem lat 90. zeszłego wieku, to już kilka, no 25 lat temu, trochę więcej, przedstawiciele mniejszości niemieckiej też uczyli się języka niemieckiego. Tutaj tylko trzeba stworzyć warunki ku temu, żeby mniejszość została zaakceptowana i mogła się też ponownie ewentualnie nauczyć języka niemieckiego, ale jeżeli Republika Federalna dalej tak będzie postępowała, to można powiedzieć klarownie, że demokratyczne Niemcy tolerują i zgadzają się, że skutki rozporządzenia Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku nadal obowiązują. I to jest wręcz, bym powiedział, karygodne. No, jeżeli z jednej strony Niemcy pouczają inne państwa, Polskę, pan Schulz coś krzyczy w Brukseli czy gdzie indziej, no to zapytaj mnie, dlaczego jest taki duży opór w Niemczech i dlaczego demokratyczne Niemcy, niemiecka demokracja nadal zgadza się, ażeby skutki rozporządzenia Hermana Göringa z 1940 roku nadal obowiązywały w Niemczech.
Właśnie i panowie, panie mecenasie, panie profesorze, to tak jedno pytanie, czyli co? W jakim teraz kierunku potrzeba pójść? No bo te relacje są przez Unię Europejską trochę takie, a nie inne. Tutaj no, z drugiej strony Polska, no, te ostatnie lata były takie miałkie, nie było wystąpień konkretnych. Więc jak to można, gdzie tkwi teraz siła w naszej polityce międzynarodowej, w naszych deputowanych, nie wiem, w Polakach? No bo jaka jest grupa w Niemczech, która ma status mniejszości? Polska nie ma, są jakieś inne?
Są oczywiście.
No właśnie, żeby potraktowali tą mniejszość polską to jak inne mniejszości, typu turecka, tak?
Nie, duńska, fryzyjska.
Serbo-łużycka.
Zorben, czyli tak, serbo-łużycka.
No właśnie, to jest chyba model.
Tak, no, są modele i te modele są do wykorzystania.
Turecka nie.
Nie, Turcy. Nie, Turcy nie. I tu właśnie Turcy inaczej. polscy politycy, polscy publicyści często, ale również fachowcy od tematów tak zwanych trudnych polsko-niemieckich uważają, że nie można tak daleko ingerować w sprawy niemieckie, bo jeżeli Niemcy uznają mniejszość polską, no to wtedy Turcy się zgłoszą, Hiszpanie i tak dalej.
I Włosi na przykład.
Włosi, tak, ale to jest całkiem inny temat, bo mniejszość polska istniała przed II wojną światową. Tych mniejszości nie było.
Przed pierwszą wojną światową.
To tak czy tak, ale to już ja mówię wtedy, kiedy została po prostu, kiedy rozporządzeniem Göringa została de facto rozwiązana. Tak? I na to trzeba zwrócić uwagę, że to jest precedensowy przypadek. Bo jeżeli pójdziemy z tym do sądu, wykorzystamy instancyjność niemiecką i oczywiście prawdopodobnie polegniemy w sądach niemieckich co do statusu mniejszości, a jeżeli pójdziemy dalej do Strasburga, tak, i Strasburg naraz powie Republice Federalnej Niemiec, tak, mniejszość polska jest, ale również jeszcze macie tak zwane inne mniejszości, macie turecką, hiszpańską, portugalską i tak dalej, i dokona tak zwanej interpretacji rozszerzającej, to będzie gorsze dla Niemiec. Dlatego uważam, że podajemy rękę Republice Federalnej Niemiec i mówimy, zaakceptujcie to, że przed wojną, II wojną światową, była mniejszość polska i tych potomków, którzy żyją nadal w Niemczech, uważajmy za mniejszość polską. I to jest takie podanie ręki, żeby to rozwiązać w sposób bardzo, bym powiedział, praktyczny i który nie przysporzy problemów w samych Niemczech, a ci publicyści, fachowcy, którzy się na ten temat w Polsce wypowiadają, powinni zrewidować swoje stanowisko.
Najważniejszą sprawą jest uznanie, tak jak tu mówimy, przez władze niemieckie ludności rdzennie, powiedzmy, polskiej za mniejszość. I przedstawiciele Niemiec od lat twierdzą, to jest również w tej publikacji, która się ukazała w języku polskim i niemieckim pod moją redakcją, w referacie pana doktora Hansa Jurgena Karpa, a także, jak mówiłem, odpowiedzi pana Michalkiewicza. Niemcy wychodzą z założenia, że Polacy są tylko ludnością etniczną i napływową, o taką, która w latach 80. wyjechała w celach zarobkowych do Niemiec i nie przyjmują do wiadomości, że Polacy w Niemczech mieszkali już, tak jak mówimy, nie tylko przed drugą, ale i przed pierwszą wojną światową. I są tam od blisko 150 lat, zakładali własne organizacje, i to społeczne, zawodowe. Zjednoczenie Zawodowe Polskie powstało w 1902 roku. Były teatry polskie, byli polscy robotnicy. Oni po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku mieli możliwość przemieszczania się po II Rzeszy i wyjeżdżali z Poznania czy z okolic Poznania do Zagłębia Rury. I tam się organizowali, tam pracowali i ogromna rzesza ich tam została. Ja przypomnę, że na przykład przed jeszcze I wojną światową jest takie miasto Bochum w Westfalii, które sami Niemcy nazywali Klein Warschau. Na 35 radnych w tym mieście 18 było Polaków, czyli była większość, tak? Część osób reemigrowało, o czym napisałem książkę. To około 150 tysięcy ludzi reemigrowało i z Zagłębia Rury, i z Berlina, i z Hamburga, i innych części, także z Monachium, ale ogromna rzesza tam pozostała. I tak jak pan mecenas powiedział, część z nich nie mówiła i nie mówi potomkowie w języku polskim, ale jeśli by doszło do korekty tegoż dokumentu, o którym tu wspominamy, czyli porozumienia polsko-niemieckiego, wówczas niewykluczone, że ta grupa się powiększy.
Oczywiście.
A oczywiście powstał Związek Polaków w Niemczech, który miał swój majątek. Pan mecenas o tym i mówił i pisał, że tym aktem, którym Göring zlikwidował ten związek i poddał represjom, a także morderstwom przedstawicieli Związku Polaków w Niemczech, również pozbawił ich korzyści, czy korzyści ich zasobów materialnych, które teraz wylicza się, o ile wiem, na miliard euro, na 1 miliard euro. Więc jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo również, że chodzi o pieniądze.
Ale widać, panie mecenasie, bo pan pracuje w Niemczech, że sami nawet Niemcy zauważają te pewne tendencje. Tutaj jest książka, pan przywiózł Gertrudy Höhler.
Tak.
Matka Chrzestna, jest też taka imitacja zdjęcia z kadru filmu Ojciec Chrzestny, tak, że tam tak. Bonacqua całuje tak. I Padrino, tak, Ojca Chrzestnego. I co w tej, jaka jest ocena autorki?
No tutaj po prostu autorka pokazuje, jaką politykę stosuje pani kanclerz, że dopasowuje się zawsze jak trzeba, idzie z głównym nurtem, jeżeli trzeba to przesuwa się trochę w lewo, jeżeli trzeba trochę w prawo, ale...
Ale to jest taki głos dumy takiej pewnej, że...
Nie dumy, to jest takie...
Mamy taką premier...
Nie, to jest właśnie krytyczna książka.
Aha, krytyczna.
I tutaj właśnie autorka też, no tutaj na obwolucie jest też konkretny zapis, że właśnie takim uczniem pani kanclerz był Donald Tusk, takim pojętnym uczniem. I myślę, że...
Zdał egzamin, teraz dostał.
No właśnie, i dostał nagrodę. Ale tutaj ojciec też pokazał następną książkę, Wir Unsichtbaren. Tutaj dotyczy to Polaków w Niemczech. To jest książka, której tytuł brzmi po polsku My niewidoczni. I to jest nowsza pozycja teraz w Niemczech. I tu próbuje się wmówić Niemcom i również w naszych wzajemnych stosunkach fachowcom, którzy się tym zajmują, że no Polacy są niewidoczni, asymilują się szybko, po prostu po co im ta mniejszość, tak? I to jest bardzo niebezpieczna tendencja, że idzie przekaz do elit niemieckich, a poprzez elity niemieckie do tak zwanych osób słusznie wykonujących wolę elit niemieckich w Polsce również lub publicystów, którzy to przekładają do Polski i mówią, no, o co kruszyć kopię, przecież tej mniejszości nie ma, tych Polaków nie widać, bardzo dobrze się asymilują. To można w drugą stronę powiedzieć, no tak, no ale mniejszość niemiecka też się dobrze zasymilowała, czy asymilowała. Dlaczego w tym kierunku ma być jakieś, bym powiedział, no, dodatkowe wsparcie. I to pokazuje ta cała asymetria, rozmawialiśmy na początku o asymetrii, że jeżeli nie zostanie zlikwidowana, to w naszych stosunkach wzajemnych ona będzie nas obciążała przez następne, bym powiedział, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. A teraz 25. rocznica tego traktatu jest tak ważna, bo myślę, że Niemcy chcą wyjść z twarzą. Chcą się pokazać jako tak zwani ci Niemcy, których można kochać, lubić i tak dalej. I to myślę, że tak ostatni raz poważnie pochylą się nad naszymi wzajemnymi stosunkami polsko-niemieckimi. I jeżeli teraz, bym powiedział w cudzysłowie, nie ugramy nic, to tak to pozostanie dalej.
A nie ma takiej obawy, panie profesorze, że właśnie może teraz jest taki nalot zorganizowany w Parlamencie Europejskim na Polskę, te wszystkie wezwania do tych debat i tak dalej, żeby powiedzieć Polacy, zajmijcie się waszym państwem, programem gospodarczym, a zostawcie sprawy tutaj polsko-niemieckie na boku, nie? Bo to tak, jednak to można powiedzieć, podejrzewamy, że być może posłowie z Platformy Obywatelskiej, ale także politycy niemieccy mogą przy tym ogniu tam mieszać i różne sytuacje tutaj tak tworzyć, tak myślę.
Niewykluczone, że wzniecenie tej wrzawy ma na celu również przykrycie innych problemów, nie tylko migracyjnych w Europie, czy problemów pani kanclerz Angeli Merkel, która nie cieszy się już taką popularnością społeczeństwa niemieckiego wcześniej, co więcej nawet swoich kolegów czy koleżanek z CDU. Bo gdy była u nas w Parlamencie Europejskim razem z panem Hollandem, prezydentem Francji, po jej przemówieniu wiele osób klaskało, nawet wstawało, a kolega europoseł z Niemiec, z AfD, mówi, proszę, zobacz, posłowie CDU nie klaszczą i nie wstają nawet, jeśli ich szefowa mówi. Więc ona ma problemy i nie, powtarzam, niewykluczone, że ta wrzawa, te debaty mają przykryć nie tylko te problemy, ale także problem z mniejszością polską w Niemczech, której nie uznają za mniejszość i odsunięcia tychże tematów. Ale tak jak pan mecenas słusznie zauważył, no, Niemcy powinni chcieć i moim zdaniem również będą chcieli nie nadwyrężać swojego wizerunku przed tą rocznicą, 25. rocznicą podpisania tego dokumentu. Ja chcę powiedzieć, że naprawdę na przestrzeni lat wiele było inicjatyw i gestów dobrej woli ze strony niemieckiej co do pojednania. Ja znam wiele osób ze świata nauki i polityki, którym naprawdę leży na sercu pojednanie i dobre kontakty Polski z Niemcami. I to także w sferze społecznej. Ja pamiętam taką inicjatywę Maksymilian Kolbe Werk, czyli dzieło Maksymiliana Kolbego, gdzie Niemcy, potomkowie, czy to żołnierzy Wehrmachtu, czy innych nawet jednostek, przyjeżdżają tu, świadczą jakieś prace, czy też przywozili medykamenty osobom, które były w obozach koncentracyjnych, czy też były w inny sposób represjonowane. To się toczy, to wszystko się toczy i dlatego sądzę, jestem podobnego zdania, że ani Niemcom, ani tym bardziej Polsce nie zależy na wywołaniu jakiegoś konfliktu, czy zburzeniu tych stosunków, ale pewnym, jak to mówi minister spraw zagranicznych Polski, innym rozłożeniu akcentów. I w spokojnej atmosferze, myślę, że i w toku spokojnych rozmów można będzie dojść do tego konsensusu.
Bo sprawy granic mamy już ustaloną, raczej nie powinno być. Gdzieś tam kiedyś czytałem taką opinię, że ustalenie granic zachodniej, granicy zachodniej jest na płaszczyźnie landów, a nie jest to jeszcze umowa międzynarodowa, nie ma parafowanej. Ale to chyba jest niemożliwe, że raczej musi być już...
Co do granic...
Zostawiamy, to jest temat zamknięty.
Tak jest.
Natomiast pozostają tutaj tematy jeszcze mniejszości polskiej i no, traktowanie po partnersku sąsiada największego.
Nauka języka polskiego w Niemczech, tak? Nie tylko w szkołach, ale w organizacjach społecznych, przy kościelnych.
Pomoc w tym. Tam,
tak, oczywiście. Sfinansowanie. De facto nauczyciele, nauczycielki uczą de facto
społecznie
i trzeba...
Pomoc kościoła w jakimś sensie też.
Tak, co do salek katechetycznych, czy, gdzie dzieci mogą się uczyć języka polskiego, czy innych przedmiotów w języku polskim. Ale to musi być też instytucjonalne wsparcie z tej strony, musi być też ze strony niemieckiej, tak? I jeżeli Niemcy nadal będą blokowały, a bym powiedział taką sztandarową wymówką Republiki Federalnej Niemiec jest to, że to jest sprawa dotycząca landów, a landy mówią, no my nic nie możemy, przecież federacja podpisała traktat. No i tak się wysyła od Annasza do Kajfasza i z powrotem.
Landy mówią, byśmy chcieli, ale góra mówi, no wiecie.
Nie ma pieniędzy, no, tu trzeba zapukać, tam zapukać. Także tu patrzmy na ręce i mówmy, sprawdzamy.
Zanim telefony, drodzy Państwo, od Was, bo czekamy na nie jak zawsze, to jeszcze, żeby coś ciepłego powiedzieć o naszym sąsiedzie, tak może przed tą fazą telefoniczną, które... Telefony mogą być różne. To jednak, panie profesorze, mówiliśmy przed programem, że podziwiamy co? Mamy te ugrupowania CDU, CSU i tak dalej. Jednak jeśli chodzi o to, to gospodarka, maszyna, lokomotywa jest rozpędzona. Wszystkie te utarczki partyjne schodzą na plan boczny, bo od lat jest realizowana twarda, mocna polityka gospodarcza Niemiec, która się odbija tym, że ten naród ma 82 miliony, jakby nie patrzeć, prawda? Ma produkcję, dyktuje pewne standardy. Jeżeli jest jakiś interes, to na pewno nigdy Niemcy nie tracą. Nawet w przypadku Grecji poświęcili swoje banki, ale odzyskali te pieniądze, sprzedali mnóstwo Mercedesów i Volkswagenów. Więc popatrzmy, no, tutaj potrafią być bardzo sprawni. Jest to system jakiś taki ten, jak to się mówi, niemiecka precyzja czy siła.
Tak, ale jeszcze jest jedna ważna sprawa.
I jaka jeszcze?
Nigdy nie mówią źle o Niemczech za granicą. Tak. A tutaj przypominam sobie... To znaczy politycy, jeżeli się spotykają za granicą, nigdy nie mówią źle o Niemczech. A tutaj przypominam sobie listy chyba byłych ministrów spraw zagranicznych.
Upominających.
Tak, i tam, które były skierowane między innymi do kanclerz Merkel i tak dalej. To jest taka, bym powiedział, podstawowa różnica. Można się różnić u siebie na co dzień.
W swoim domu, w swoim mieszkaniu,
tak jest.
Prawda?
A nie, ale nie wynosi się tego
do sąsiadu, tak na podwórko. Dlatego tutaj też powstała ten epitet carycy, no bo do carycy wypłakiwali się, prawda, różni możnowładcy, tam szukali utulenia. I też ja powiedziałem takie było może to śmieszne, może nie, zły przykład, no ale, bo mówię, gdyby na przykład w Polsce była taka możliwość, że Platforma kosztem tego, że tracimy Pomorze albo część Polski wschodniej, ale za to PiS nie istnieje, bo patrząc na te zwalczania się w parlamencie, to przypuszczamy, że pewnie by przegłosowali, żeby część może nie było żeby nie było w końcu tego problemu dla jednej partii, jaką stanowi opozycja, prawda?
Na pewno, ale jeżeli spojrzymy na PiS konkretnie też, PiS prawdopodobnie by w ogóle nie egzystował, nawiązując do katastrofy smoleńskiej, gdyby pan prezes Jarosław Kaczyński znalazł się też w samolocie wtedy.
On był zapisany na liście.
Zapisany. I tutaj...
Mówimy, cudem tam się nie znalazł. No, tym cudem okazała się choroba mamy, chociaż...
No ale tu chyba jakaś opatrzność boska zadziałała.
Wierzący tak to mówią, prawda? Tak to oceniają. Panie profesorze, a co z tą carycą? Bo historia, żebym ja też nie był... Oczywiście tam są takie spekulacje z tymi głosowaniami, ale ta zawziętość jest mocna bardzo, prawda? Męcząca.
Ja bym wrócił do tego wątku pierwszego, o którym mówił ojciec, czyli mocnej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że z formalnego punktu widzenia Niemcy płacą najwięcej, czyli największą składkę do Unii Europejskiej.
I chcą najwięcej.
Chcą najwięcej, ale też do niedawna jeszcze Via Landy Wschodnie wyciągali i wyciągają też największe fundusze. Polska w tej konfiguracji przedstawiana jest jako największy beneficjent, czyli netto pozyskanie z budżetu Unii Europejskiej. To jest nam wypominane. Inne kraje również, jak chociażby kraje południa, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że bezrobocie w Niemczech nie jest duże w porównaniu z innymi krajami. To z Austrią można się tylko równać. Natomiast tak zorganizowali swoje życie gospodarcze i społeczne, że podczas badania sondażowego, na przykład we Włoszech, większość ludzi młodych chce wyjechać, nawet z wyższym wykształceniem, żeby zamiatać ulice w Niemczech, bo tam widzą dla siebie perspektywy, a nie widzą perspektyw w Grecji, we Włoszech, częściowo nawet w Hiszpanii czy w Portugalii. W związku z tym należy oczywiście negocjować z Niemcami. To jest nasz największy sąsiad, największy partner też gospodarczy. Nie oszukujmy się, przecierał nam drogę do Unii Europejskiej. To właściwie niemieckim szlakiem szliśmy. Przygotowywał do wejścia Polskę do Unii Europejskiej. Też na warunkach takich, jak sobie zamierzył, bo również działały tutaj i fundacje, z którymi ja miałem kontakt.
Czy nadal to działają?
Przypomnę, o ile dobrze pamiętam, przecież że Friedrich Ebert Stiftung, to jest fundacja SPD, najpierw był pan Balcerowicz, Leszek, a potem przeniósł się, jak dobrze pamiętam, właśnie do fundacji Konrad Adenauer Stiftung i współdziałał już z tą większą grupą, czyli chadecką. Ja również tę książkę i te sesje organizowałem w porozumieniu i we współpracy dużej z Konrad Adenauer Stiftung, no ale czym innym jest współpracować, a czym innym jest przyjmować warunki, które są wysuwane bądź nie są wysuwane w sposób mniej lub bardziej klarowny. Ale kończąc wypowiedź, chcę powiedzieć, trzeba obserwować, jak Niemcy organizują swoje życie we własnym państwie i w Unii Europejskiej i nie skupiać się na krytyce czy krytykanstwie, natomiast wyciągać to, co dobre i również aplikować w Polsce.
Czyli jeszcze przed tą częścią telefoniczną. Wczoraj mamy omówione, od dzisiaj mówimy tak, nie jest źle jeszcze w tym momencie. Stosunki są w miarę poprawne, jeszcze tutaj nie ma co kopii, kruszyć i srożyć się, prawda, jedni na drugich, chociaż jesteśmy słabszym partnerem, patrząc na gospodarkę chociażby, w sensie takim, słabszym. Mniejszym, ale rozwojowo jesteśmy, mamy większe szanse, jeśli chodzi o przemysł i produkcję i tak dalej. A jutro, to znaczy, bo pytanie jest, Polska może mieć duże znaczenie w decyzjach, czy będzie Unia Europejska, czy będzie Schengen, czy będzie po prostu Zjednoczona Europa, bo wiem, że są tutaj różne głosy z Anglii płynące, silny głos Polski, Węgier może również w tym kierunku pójść, jak jeżeli będzie tutaj Polska się czuła jako ten kraj drugiej kategorii traktowany, prawda?
Ja myślę, że Polska nie ma podstaw czuć się kompleksu,
ale przeliczając pewne rzeczy...
Ja wiem, ale ja zawsze mówię, połóżmy dokumenty na stół.
Tak jest. Tak? Zmierzmy to.
Tak. I tu w naszych wzajemnych stosunkach mamy pewne rzeczy do wyrównania. Nie jest tak, że to już zostało wyrównane. Tutaj pan profesor wspominał też majątek Związku Polaków w Niemczech. Jeżeli oszacujemy go do obecnej wartości, to gdzieś miliard euro oraz innych organizacji mniejszościowych. Ja po prostu dotarłem do dokumentów jeszcze z czasów III Rzeszy, gdzie jest bilans zamknięcia Banku Słowiańskiego. Tak? Przejdźmy to pozycję po pozycji. Pokażmy to stronie niemieckiej.
Gdzie są te pieniądze? Tak,
tak jest.
Te środki.
I przede wszystkim tam dochodziło w czasach III Rzeszy do karygodnych działań. Mam takie oświadczenie byłego dyrektora Banku Słowiańskiego, który mówi, że pewnego dnia przyszedł adwokat jako SS-man i powiedział, że z zysku Banku Słowiańskiego robimy stratę. I to wszystko mamy w dokumentach. I zacznijmy rozmawiać. Naprawdę te sprawy nie są uregulowane, a z drugiej strony po prostu ta pewna tendencja Niemiec do pouczania innych wynika z tego, że Niemcy chcą być takim uczniem wzorowym.
A nie mogą być. No.
Nie mogą, bo z jednej strony ta demokracja niemiecka to nie są takie korzenie, z których, to nie są autentyczne niemieckie korzenie, z których ona wyrosła, tak? Bo demokracja niemiecka została przywieziona do Niemiec na czołgach alianckich, tak? I znowu ten pilny uczeń Niemiec mówi tak, no to dostaliśmy, uczę się, już się nauczyłem, no i mówię, tu sąsiedzie rób tak, tu tak. Bo ja już wiem jak.
A bo mówiąc tak, że być może dostał funkcję profesora, panie profesorze, a okazuje się, że nie ma matury zdanej, prawda? No. I teraz problem z tej demokracji.
Tak, wiemy tutaj, do jakiego przypadku ojciec pije.
Nie, no nie do pana problemu, nie. Tylko nie, jako, nie, jako państwo, jako...
Tak.
Oczywiście jest wiele instrumentów, na których można grać, zwłaszcza tak duży i silny kraj jak Niemcy, ale myślę, że już skończyła się era poklepywania po plecach i nie idzie o rozpętywanie jakiejś awantury, nie. Tylko tak jak pan mecenas mówi, żeby dokument na stół i żeby była wola do rozmów.
Tak
żeby
jest.
Była wola, że warto rozmawiać tak i jest. Że autentycznie istnieje pewien problem do rozwiązania. Niemcy wbrew pozorom w chwili obecnej mają dużo problemów w Europie. No, że wspomnę ostatni konflikt Szlezwika-Holsztyna z Danią i Danii ze Szwecją, które wywołali no, poprzez kwestie imigrantów. I to, jak sądzę, nie ucichnie, ale to nie oznacza, że my patrząc na te europejskie problemy mamy zapominać o polskim interesie narodowym i zapominać o naszych rodakach, tak, także w Niemczech.
A propos tych wierzytelności, to była też świetna odpowiedź naszego obecnego prezydenta. Tam padło pytanie, jak Polska wyobraża sobie reparacje wobec innych narodów, wiadomo o kogo chodzi, po II wojnie światowej, bo mieli mienia, stracili. A powiedział pan prezydent krótko, to nie mój naród tę wojnę rozpoczął. Jeżeli tamten naród, tamten kraj wypełni wszystko, co ma wypełnić względem innych, także mojego, będziemy mogli dalej rozmawiać. I myślę, że to jest taka wyważona, ale taka dobrze celująca odpowiedź, która jednak nie było tam żadnych ech w Bundestagu czy w innych ciałach tak, tak. rządzących.
Zgadzam się.
W tym kierunku idziemy. Drodzy Państwo, relacje polsko-niemieckie, nasi goście, przypomnę, polsko-niemieckie wczoraj, dziś, a nawet jutro. Chociaż jutro to brzmi bardziej dla tych, którzy patrzą jako troszeczkę, no analitycy też, ale wiadomo, zawsze to jutro jest takie...
Niepewne.
Tak, niepewne. Chociaż powinni politycy dbać, żeby ono było stabilne. O tym rozmawiamy. Nasz gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego, pan mecenas Stefan Hambura, niemiecki adwokat, ale Polak z krwi i kości. I rozmawiamy z Państwem teraz. Polska Północna 657-0011, Polska Południowa 657-0012, Zagranica 657-0013, 657-0014 i w naszej rodzinie też są dwa numery możliwe. Do nas 536-600-300, 536-600-400. Zapraszamy, rozmawiamy już za chwilę. Na pewno liczymy na telefony z Niemiec, tylko prośba już, żeby troszeczkę starać się takie, takie syntetyczne wypowiedzi, żebyśmy mogli jak najwięcej głosów usłyszeć. Mamy telefon, tak? Kto jest z nami? Bardzo prosimy.
Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze szczęść Boże.
Witam pana.
Troszkę głośniej, gdyby damy w studiu.
Witam szanownych gości i jeśli można, chciałem przedstawić swój punkt widzenia na stosunki polsko-niemieckie. Wydaje mi się, że wielu Polaków, w tym premier Tusk, cierpi na kompleks niższości wobec Niemiec. Premier Tusk mówił, że Polska to nienormalność i tak dalej. A chciałbym tylko zwrócić uwagę, że przed rozbiorami Saksonia stała na poziomie cywilizacyjnym niżej od Wielkopolski. A kiedy Niemcy przyjeżdżali do Wielkopolski kolonizować ją w okresie zaborów, to bardzo wielu się polonizowało. Także my nie mamy się czego wstydzić jako Polacy. Nasza kultura, nasza cywilizacja stoi bardzo wysoko, pomimo tego, że byliśmy niszczeni i w czasie rozbiorów, i po 1945 roku. I w tej chwili nie ma co, uważam, że nie można ulegać temu kompleksowi niszczości. Należy bezwzględnie bronić naszych interesów tak, żeby było nam dobrze w Unii i Unii było dobrze z nami. I nie możemy być łakomym kąskiem dla Niemców, którzy nas niszczą. Zresztą całe 1000 lat historii Polski to jest Drang nach Osten. To Prusy, mini państewko niemieckie, stało się inicjatorem rozbiorów Polski. To Niemcy byli jednym z inicjatorów Sojuszu Rosyjsko-Niemieckiego i przy pomocy swojej piątej kolumny, czyli Ukrainy, w 1939 roku rozpoczęli wojnę. Obecnie Niemcy też realizują bezwzględnie swoją politykę niszczenia Polski. Takie jest moje zdanie. Co nie chciałem dodać na koniec, że bardzo wielu Niemców to są przyzwoici ludzie. Natomiast kierownicze gremia niemieckie są cyniczne, bezwzględne i wykorzystują polskich kolaborantów.
Panie Michale, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, pan Michał z Warszawy. Mamy tutaj głos do pana do powiedzenia.
Wypada się tylko zgodzić, że z diagnozą pana Michała co do stanu i kondycji kultury polskiej i również przyłączyć się do tego głosu, że nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale mamy się czym szczycić. I Polska jest dużym krajem, naród polski jest wspaniały i to, że niektórzy nagłaśniają jakieś marginalne kwestie, które częstokroć mają miejsce, ale czynią z tego taki nurt główny w historii Polski, to niestety zmierza ku temu, aby wzmocnić tylko polityków czy politykę niekorzystną dla naszego kraju. I sądzę, że w tej chwili, po zmianie rządu, mam nadzieję, że będzie historia zarówno w szkołach, jak i w uniwersytetach nauczana lepiej i będzie na wyższym poziomie, tak aby ten głos, który wyartykułował pan Michał, mógł dotrzeć też do innych ludzi i w Polsce i aby mieli rozeznanie na podstawie faktów i naszej historii. I tutaj żadnych kompleksów mieć nie można. Oczywiście pan Michał ma rację, że trzeba rozgraniczyć też społeczeństwo niemieckie, które ja byłem wielokrotnie w Niemczech, naprawdę mam same większość bardzo pozytywnych doświadczeń, natomiast jednocześnie zwrócić uwagę na politykę rządu niemieckiego i to nie tylko niemieckiego, bo każdy rząd, każdego państwa prowadzi politykę w sposób twardy, chłodny i skalkulowany i patrzy na interes swojego narodu. I sądzę, że no ta proporcja pomiędzy rządem do niedawna rządzącym Polski a Niemcami był zachwiany i z wielką nadzieją patrzę na poczynania tego nowego rządu i na te nowe akcenty i niwelowania asymetrii, o której tutaj pan mecenas mówił.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon, kolejny głos. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze szczęść
Boże. Mówi Krystyna z Bawarii, z Niemiec.
Witamy.
Bardzo się cieszę, ojcze Januszu, że się dodzwoniłam. Chciałam wyrazić swoją opinię na temat polsko-niemieckich stosunków, ponieważ mieszkam w Niemczech od 26 lat. Ja mam tylko jedyny paszport z obywatelstwem polskim i ponieważ mieszkam tu 26 lat, więc zebrało się trochę doświadczeń. Bardzo źle traktowano mnie na początku pobytu, to jest w roku 89, bo ja przyjechałam w marcu 89. Oczywiście przez całe 26 lat pobytu w Niemczech nie otrzymałam ze strony rządu niemieckiego żadnej pomocy. Raz jedyny po wypadku mojego męża dostałam 138 marek, ale jak podeszłam w ratuszu po te pieniądze do kasy i usłyszałam impertynencję, że czy mam samochód, czy mam telefon, wszystko muszę wymeldować, powiedziałam dziękuję bardzo, nie wzięłam tych pieniędzy i postanowiłam wtedy radzić sobie bez żadnej pomocy. Początki były bardzo trudne, ponieważ znałam język rosyjski, angielski, ale nie znałam niemieckiego, więc rok czasu uczyłam się sama w domu, ponieważ nie należał mi się żaden płatny kurs języka niemieckiego. A jak mąż wrócił po wypadku do pracy, zaczął pracować, wtedy opłaciłam sobie półroczny kurs razem z mężem i zaczęliśmy się uczyć tego niemieckiego. Później sprawy potoczyły się już dużo lepiej, ponieważ po roku ubiegania się o zgodę na pracę, a zaznaczam, że przyjechałam w ramach łączenia rodzin, bo mój mąż pojechał do Niemiec 3 lata wcześniej i ogromne problemy miałam z uzyskaniem zgody na pracę. Tego wszystkiego oczywiście nie wiedzą Polacy ze Śląska, Niemco-Polacy, bo oni mieli chleb z masłem, mieli sprachkursy, kursy języka opłacane przez rząd niemiecki. Mieli natychmiast zgodę na pracę. Mało tego, oni mi mówili, że ich traktują jako Niemców, bo oni mieli siłą narzucone obywatelstwo polskie przez rząd polski po wojnie. Więc krótko mówiąc, ja bardzo czekam i ogromnie się cieszę, że wygrał PiS, że prezydentem jest pan Andrzej Duda. Jechałam do Monachium 2 razy, żeby na niego głosować. Oczywiście ogromnie się cieszę, głosowałam też na Annę Marię Anders, ale nie dostała się do Senatu. My obydwoje z mężem jesteśmy szczęśliwi, że wygrał PiS i widzimy po prostu, że ktoś wreszcie zajmie się naszymi sprawami.
Tak ufamy pani Krystyny, że tak będzie właśnie.
Takich ludzi jak ja z moim mężem, bo oczywiście inni mają tu dużo lepiej.
Oczywiście. Mamy taką nadzieję, że będzie wyrównanie szans, jak pan mecenas tutaj Hambura mówi, że będą Polacy nie pierwszej, drugiej kategorii, nie ci, którzy prawda, mieli szczęście, bo przyjechali wtedy, a ci mieli nieszczęście, bo wtedy będzie jakaś karta Polaka, nie wiem jak to nazwać. No po prostu będzie to grupa, mniejszość.
Mniejszość, tak. Ja myślę, że można pójść w tym kierunku. Tutaj ojciec wspominał o innych mniejszościach, tak. No na przykład Serbo-Łużyczanie mają fundację, gdzie Landy i Federacja, rząd federalny też wspomaga działalność.
Przecież to tylko Nysa Łużycka dzieli, prawda?
O to chodzi. I myślę, że właśnie to rozwiązanie dotyczące Serbo-Łużyczan jest bardzo ciekawe i uważam, że możemy to położyć na stół jako projekt teraz przed obchodami 25. rocznicy traktatu. Nie musimy wymyślać nic nowego, tylko powiedzmy uzdatnić.
Przypomnijmy o tej nacji. To jest bardzo ciekawa historia, prawda, panie profesorze, panie mecenasie. To mają odrębny język, wywodzą się z tej grupy właśnie Serbo-Łużyczan. Język podobny do polsko-czeskiego, tak bym powiedział.
Właśnie mam kolegę też, adwokata, który jest Serbo-Łużyczaninem i rozmawiamy po polsku. Także tu nie ma żadnych problemów i jak uważam, jeżeli trzeba będzie wesprzeć, to mogę też jednego, drugiego Serbo-Łużyczanina poprosić o tak zwaną pomoc, zreferowanie, jak te sprawy są uregulowane w ich przypadku.
Na pewno mówią w narzeczu słowiańskim.
Tak jest.
Po prostu rozumieją język polski, tak. A mają dowody niemieckie,
tak jest.
Osobiste. No i wszelkie
to,
prawa.
I to jest podstawą, bo mniejszość musi mieć dowody niemieckie, żeby zostać mniejszością w swoim kraju.
No tak, ale mówię, jakie mają wtedy udogodnienia, prawda?
Tak jest,
z jednej strony kultywują swoje korzenie, tak. I tak dalej, skąd się gdzieś wywodzą,
tak.
Natomiast mają prawa pełne obywateli żyjących na danym terytorium.
I gdyby taka fundacja powstała dla mniejszości polskiej w Niemczech, myślę, że wtedy środki, które by tam były zgromadzone, mogłyby zostać rozdysponowane nie tylko wśród mniejszości polskiej, ale wśród wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech, bo nie ma podstaw, żeby tu różnicować. Tylko, że uważam, że trzeba każdego wesprzeć.
Ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jest wielu Polaków, nie tylko tak jak pani, która dzwoniła z Bawarii, cały czas czuje się Polką, głosowała na prawicowe partie i na obecnego prezydenta, ale są osoby, które w tej chwili no, zastanawiają się, czy tak naprawdę nie zdeklarować się jako Niemiec już nie jako mniejszość polska, czy nie asymilować się, używając języka współczesnego, i wówczas te środki, o których mówi pan mecenas, czy to, też to wsparcie, częstokroć nawet może przeważyć, że jednak się człowiek zastanowi, że sięgnie po literaturę polską, a jednocześnie jeśli będzie tego typu wsparcie, jeśli też zauważy zainteresowanie rządu czy placówek konsularnych, to będzie bardzo pomocne, jak sądzę.
Pięknie dziękuję za tę odpowiedź i mamy kolejny telefon, kolejnego słuchacza, jak ufamy. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i gości. Jestem matką pięciorga dzieci. Wyjechałam z czworgiem dzieci. Piąte dziecko urodziło się w Niemczech. I to piąte dziecko już ma 20 lat i studiuje jurę, czyli po prostu prawo w Bielefeldzie. Ja chciałam nawiązać do pani Merkel, naszej pani premier. Otóż przed 3 laty oglądałam program telewizyjny, zresztą z jej udziałem, i muszę potwierdzić, w jaki sposób odnosiła się do byłej Katarzyny, carycy. No więc pokazała wręcz w tym programie po piersie carycy, które zawsze ma na swoim biurku. To chciałam nawiązać do tego, że daje jej dużo, że tak powiem, jest jej wzorem, jeśli chodzi o jej całe życie i o politykę. Więc to chciałam tylko powiedzieć. Pan Hambura na pewno się ze mną zgodzi, bo my to czujemy na co dzień. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że ja przyjechałam z mężem, mąż troszkę wcześniej, ja z córką dzieci w 92 roku. No i właśnie tak nas asymilowali, tak bardzo chcieli, żebyśmy się zaasymilowali bardzo szybko, że zabronili w ogóle, jak my z mężem odzywaliśmy się do siebie na przykład w publicznych miejscach po polsku, to wręcz zwracano nam uwagę, że jeżeli jesteśmy tutaj, to mamy mówić po niemiecku i dzieci też mają mówić po niemiecku. No nic, jestem wzruszona, że mogłam się dodzwonić. Serdecznie pozdrawiam i po prostu życzę dużo zdrowia.
Dziękuję.
I szczęścia i cieszę się ogromnie, wręcz jechałam do Polski, do rodziny, żeby głosować na PiS.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Na razie czas głosowań się zakończył, ale niewątpliwie zawsze poparcie jest potrzebne, nawet to takie emocjonalne. No właśnie, tutaj można powiedzieć, pani Lidii się udało, jej rodzinie, chociaż były problemy. Teraz po latach wspomina, jak było ciężko, a jednak... A propos jeszcze postaci pani Merkel, bo to caryca to jest z jednej strony, a z drugiej strony też 35 lat sama mówiła, mojego takiego nieznanego życia. Pojawiła się bardzo w dziwny sposób na estradzie politycznej, tak?
Zgadza się i też bym powiedział tak, niespodziewanie została kanclerzem. Ale przed, nie przed tymi, tylko przed wcześniejszymi wyborami tutaj w Polsce pan prezes Jarosław Kaczyński też wypowiadał się na temat pani kanclerz Merkel i wiem, że wtedy rozpętała się duża burza medialna na temat jego wypowiedzi, a myślę, że ta książka Pierwsze życie Angeli M. no jednak daje rację panu prezesowi Kaczyńskiemu, że warto się wcześniejszym działaniom i życiu pani Merkel przyjrzeć.
Oczywiście tak. Ja z punktu widzenia historyka interesuję się i biografiami, i sam byłem autorem biografii dwóch osób. W formie książkowej zostało to wydane, ale jednak jako polityk, i to w Parlamencie Europejskim, patrzę bardziej na interes naszego kraju. Oczywiście dobrze jest wiedzieć, kim była pani kanclerz, czyli to zostało opublikowane nie tylko w książce tutaj Matka Chrzestna, czyli Die Patin w niemieckiej wersji, ale także ukazały się artykuły w znaczących polskich periodykach na temat też i pochodzenia, i przeszłości pani kanclerz, i jej taty, i kontaktów z Putinem. Także wiemy, kim był przecież wcześniej Władimir Putin. To wszystko powinno mieć oczywiście duże znaczenie, ale w kontaktach międzynarodowych nie ma zwyczaju, aby wypominać komuś jego przeszłość czy to, co zrobił bądź rzekomo zrobił. Liczy się interes narodu, który się reprezentuje. I z jednej strony zachęcając do czytania poważnych książek i lektur, z drugiej zwracam uwagę na fakt, że oczywiście wiedza jest bardzo ważna i potrzebna, ale nie zawsze trzeba ją ujawniać i stosować w przypadku międzynarodowych rozmów.
Zgadzam się z panem profesorem, tylko był taki jeden ciekawy przypadek, kiedy pani Kasys spotkała się z Putinem, to wtedy podczas tego spotkania Putin wykorzystał swoją wiedzę, bo wpuścił do pomieszczenia psa, a wiedział, że pani kanclerz wcześniej została pogryziona przez psa. Także jednak w tej polityce międzynarodowej wykorzystuje się pewną wiedzę o drugiej osobie i jeżeli trzeba zagrać, może bardziej ostro.
Niewątpliwie tak i większość poważnych krajów, zwłaszcza ich wywiady, dysponują tego typu informacjami. Natomiast oczywiście tutaj był wyjątek w przypadku prezydenta Rosji, który mógł i może sobie na takie gesty czy też niegrzeczności pozwalać, ale w zdecydowanej większości przypadków tego typu trików się jednak nie używa.
To dla przypomnienia to było co, że pani kanclerz wchodzi, a pies co, jest na kanapie?
Nie, Putin wpuszcza swojego psa.
Dużego takiego?
Takiego średniego. Tak.
I co, i ten pies towarzyszy cały czas?
Nie, i pani kanclerz tak trochę się spięła i została przygotowana do rozmów.
A pies poszedł sobie?
No później tak jakoś tam.
To ja bym to jednak klasyfikował w segmencie sygnałów pewnych wysyłanych przez głowy państwa, że wiemy o czymś. I tak. Ja bym nie wykluczał, że cel Putina nie był w tym, aby przestraszyć panią kanclerz, tylko żeby jej wskazać, być może jej uwagę skierować na inny fragment życiorysu, który jest mu znany. Tego typu zabiegi oczywiście się stosuje w mniej lub bardziej dyplomatyczny sposób, ale powtarzam raz jeszcze, to należy jednak mimo wszystko do
rzadkości
i ostateczności. Jak przypomnijmy, że w momencie napięcia zimnowojennego Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim zdecydowano się położyć plan bunkru, o czym mówił pułkownik Kukliński, tak? Planu bunkru, gdzie miał się schować przywódca tegoż kraju, co miało złagodzić to stanowisko. Ale mówię, to są przypadki sporadyczne i pojedyncze. Nie zalecam stosowania tego na co dzień w rozmowach międzynarodowych, bądź negocjacjach, bądź żeby komuś nie przyszło na myśl, aby podobne triki wykorzystywać, rozpoczynając rozmowy na temat wspomnianego dokumentu o stosunkach polsko-niemieckich z 1991 roku.
Ja uważam, że sięgnijmy lepiej do archiwaliów w tym przypadku.
Tak, oczywiście. Archiwa są sercem nie tylko wywiadu, jak się to mówi i słusznie zresztą, ale ten wywiad i te archiwa służą także do kształtowania polityki. Ja przypomnę, że na przykład w Instytucie Herdera w Niemczech od kilkudziesięciu lat gromadzi się wycinki prasowe na temat, gromadziło przynajmniej jak ja tam byłem i pracowałem w Instytucie Herdera, na temat niemal każdego polityka bądź przyszłego, polityka bądź naukowca w Polsce. Także jak zostawał ministrem pan, który był wcześniej nieznany, to tam już wyciągano taki poszyt, skoroszyt, gdzie
napisał, co powiedział,
co napisał, co o nim napisano, co o nim powiedziano.
Jak się zachował,
u nas to się nazywa białym wywiadem.
Tak.
Natomiast tam oczywiście ta wiedza musi być dostępna, tak? I musi ona być dostępna natychmiast. Ale podkreślam, że jeszcze nie jest dobre, aby tą wiedzą się chwalić.
Nie toczą sporu. Że pan mówi, że Putin miał rację, bo wystraszył kanclerz, że pan profesor mówi, że nie powinien tak samo.
Ja tylko pokazałem tak zwany wyjątek od reguły.
Albo od kuchni coś. Kuchnię można powiedzieć.
No tak jak pan, profesor wspomniał, być może prezydent Putin chciał przy tej okazji wskazać pani kanclerz na inny. Uwagę na inny fakt.
Zdjęcie dziadka, tak? No. Nie z Wehrmachtu, ale ale gdzieś tam. Już tak trochę na wesoło, ale mamy jeszcze telefony następne, więc panowie pozwolą, że odbierzemy. Bardzo prosimy, Telewizja Trwała, Radio Maryja. Słuchamy, kto jest z nami?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo, Tadeusz z Calgary w Kanadzie.
Witamy, panie Tadeuszu, słuchamy pana.
Udało mi się drugi raz. Jestem very, very happy about that. Witam księdza prowadzącego, no i oczywiście szanownych gości, pana profesora i pana mecenasa. Ja nie mam wiele pytań, dlatego że tak się złożyło w moim życiu, że już jestem 35 lat w Kanadzie, ale zanim jechałem do Kanady, mieszkałem w kraju niemieckojęzycznym. W Austrii się urodziła moja córka. Mam jeszcze dwóch synów, ale niemile wspominam ten pobyt w Austrii, gdy spotkałem się z panem, który miał pod prawą prawdopodobnie ręką wytatuowany numer SS i nawet się leczył w Krakowie, z którego pochodzę. I oprócz tego Krakowa to nic miłego nie mówił o Polsce, bo tam polscy lekarze dosyć szybko doprowadzili do... Ale to mniejsza, taki mały epizodzik. Spotkało mnie coś takiego, co nie dziwię się tym paniom, która ma tam 5 dzieci i tak ją asymilowali, że jej nie pozwolono mówić po polsku. Ale ja nie jestem przewrażliwiony. Wiem, do czego są Niemcy. Mają hegemonistyczne, prawdopodobnie genetycznie związane ze swoim pochodzeniem jakieś takie pragnienia. Deutschland, Deutschland liberales. To wiadomo, o co się rozchodzi, ale mnie bardzo interesuje też sprawa, dlaczego ci serbo-użyczanie, przecież oni nie reprezentują żadnego narodu. To, że mówią językiem podobnym do polskiego, Łużyce kiedyś, no to było samodzielne duże plemię. Dlaczego Niemcy im dają prawa mniejszości, bo tutaj akurat przez moment musiałem odejść od telewizora, a Polaków, których nikt dokładnie nie wie, ile jest, bo ci Ślązacy, różni Volksdeutsche i tak dalej, różnymi kolejami i drogami docierali do tego Vaterlandu. Dlaczego ci Polacy nie mogą być uznani jako mniejszość narodowa w Niemczech? Ogromna mniejszość, może nawet największa, bo obok tych serbo-użyczan, czy może Turków, może teraz jest moda na muzułmanów. No okej. Jeszcze jedno pytanie odnośnie transportu i repasacji wojennych, o których pan profesor Piotrowski mówił, ale to się tak, tyle tematów nawarstwia, że żaden w końcu pan mecenas też próbuje coś odpowiedzieć, ale to jest wszystko takie, że tak powiem, na chybcika. Te repasacje wojenne, była zrobiona niedawno wycena samej stolicy Warszawy. Ogromne, ogromne pieniądze, które nie wiadomo w jaki sposób nie mogą przez 70 lat dotrzeć do Polski. Coś się mówiło, że Rosjanie zachapali te pieniążki, że tak powiem brzydko. Coś się mówi, że już w ogóle Polska się rozliczyła z Niemcami. To jest drugie pytanie. Pierwsze i serbołucze i transport. Transport, który Niemcy nam, z tego co od paru lat jeżdżę, co rok jestem w Polsce, popieram PiS oczywiście i program PiS-u, tak samo pana prezydenta naszego. Dobrzy ludzie, tylko coś ten niemiecki nasz sąsiad nie bardzo lubi naprawdę, ten PiS im tak miesza. Chyba się tak przyzwyczaili do tych łatwych pieniążków z Polski, że teraz to zamieszanie robione wokół braku demokracji i tak dalej. A co oni tam u siebie mają, to jest osobny temat. Także bym prosił, mówię, jeśli ja chcę z tym transportem, nie tylko kolejowym, ale i drogowym, że do Polaków się Niemcy teraz bardzo ostro biorą, że minimalna stawka, że to, że Polak jest za szybki, za dobry, że się rozpanoszył, no to byłyby te trzy pytania. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję,
i polecam
panie Uszu, pozdrawiamy.
Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękujemy. No, mamy już czas ograniczony, bo powoli zbliża się koniec tej części naszego spotkania, ale właśnie próbujemy odpowiedzieć. A więc serbo użyczanie, transport i jeszcze wcześniej tutaj.
Tak, ja myślę, że tutaj, jak pan wspomniał, no, nie mamy tyle czasu, ale za chwilę będziemy w Radiu Maryja i myślę,
o,
że tam...
do 10.
Tak jest i myślę, że tam możemy konkretnie...
Ale jeszcze mamy kilka minut.
Jeszcze mamy kilka minut, to powiem tylko tak, serbo-użyczanie to była też mniejszość uznawana w byłej NRD i to dotyczy tak zwanego zjednoczenia Niemiec. I to jest problem, powiedział tak niemiecko-niemiecki, w ten sposób chciano też mieszkańców byłego NRD no, trochę udobruchać.
Bo pytanie, co oni mają więcej niż Polacy, że są przyjęci jako mniejszość, prawda?
Nic. Tutaj...
Czemu Polacy, czego Polacy nie mają, czy mają Serbo użyczanie?
Ja podam inny przykład. Sinti i Romowie. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, to kilkanaście lat temu, uzyskali dopiero status mniejszości. I to pokazuje, że jeżeli jest wola polityczna, to taki status można każdorazowo uzyskać.
Szybko, tak.
I tu trzeba tylko jednego. Konkretnej wypowiedzi, konkretnego zdania wypowiedzianego przez polskich polityków, że status mniejszości polskiej w Niemczech ma być i nadal mniejszość ta istnieje. Jeżeli klarownie rząd to powie, no to myślę, że strona niemiecka się ku temu przychyli.
Czyli umieć twardo postawić sprawy.
Bardzo tak jest.
Proszę, panie profesorze.
Ja to wzmocniłbym jeszcze właśnie to stwierdzenie woli politycznej. Anglicy mówią, where is the will, there is the way. Gdzie jest wola, tam jest sposób rozwiązania problemu. Tylko jeśli rząd polski dotychczas się tą sprawą nie za bardzo interesował, nazwijmy to dyplomatycznie, ale także nie interesował się w moim odczuciu dostatecznie również nie mniejszością, ale ludnością rodzimą na Litwie. Przecież tak. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób traktowani są Polacy na Litwie. O tym mówi Waldemar Tomaszewski, tak. Europoseł z Litwy. Władze polskie dotychczas nie potrafiły wyegzekwować poszanowania ludności polskiej na Litwie, a przecież to niewielki kraj, 2-3 miliony. Tak? To co dopiero mówić o polityce względem naszych rodaków w Niemczech, które liczą sobie 82 miliony. Także przede wszystkim wola polityczna, podejście profesjonalne do tematu, pokazanie tychże dokumentów, nie wyłączając spraw innych, bo pan tutaj mówił o drogach, idzie o naszych kierowców, którzy muszą za dużo płacić i w związku z tym będą niekonkurencyjni, bądź też opłaty za autostrady, które no, są niezgodne, które mają być wprowadzone, są niezgodne z prawodawstwem unijnym, ale to pan mecenas wie najlepiej, że ukryto w podatku drogowym i będzie odejmowany obywatelom Niemiec, a Polacy będą musieli za to płacić. To są
konkludując, myślę, że
inne segmenty.
By się udało zdobyć tą mniejszość polską tak. W Niemczech, dalsze inne segmenty będą też rozwiązywane pośrednio, prawda, albo w połączeniu. Nie wiem, czy...
Myślę, że mamy taki pakiet ciekawych tematów. Ja bym jeszcze wspomniał Nord Stream 1 do tego,
tak.
Ale to już w Radiu
a,
Maria.
A to wszystko po 21.30, tak więc Nord Stream 1 tak. I potem też sytuacje trudne, ale które, na które jest sposób je rozwiązać.
Bo oczywiście, to... jak najbardziej. Przede wszystkim teraz mamy czas, te kilka tygodni do czerwca tego roku. I wtedy w czerwcu mówimy, nie chcemy deklaracji, że będzie lepiej, tak jak 5 lat temu. Chcemy tylko konkretne już porozumienie. I konkretne daty, kiedy to zostanie wprowadzone w życie, kiedy wejdzie to w życie w Niemczech, wsparcie nauki języka polskiego i tak dalej.
Czyli lepiej konkret, ale teraz niż piękne rzeczy, ale opowiadane na przyszłość, prawda?
Tak jest. I to chodzi o to jutro, żeby dzisiaj stworzyć możliwości, żeby jutro było lepsze.
A dzisiaj zacznijmy konkretnie to, a następne rzeczy przyniesie. Dzień jutrzejszy.
Ale pierwsza rzecz, jeśli można powiedzieć, w ogóle uznanie przez stronę niemiecką, że jest problem.
Tak jest.
A no właśnie.
Ale powiedzmy tak, to jest jednak za mało przed tą 25. rocznicą. Tu bym się nie zgodził z panem profesorem, bo jeżeli Niemcy uznają, że jest problem, oni wiedzą, że jest problem. Tylko napiszmy i powiedzmy tak, jest problem i rozwiązujemy ten problem tak i tak. Bo jeżeli znam duszę niemiecką, a trochę ją znam, to wiem, że jeżeli nie położymy konkretnego dokumentu na stół i nie powiemy, tak jest, realizacja wtedy i wtedy, konkretna data, to z tego nic nie będzie.
Dobrze, to jeśli strona niemiecka to przyjmie, to bardzo dobrze, trzeba w tym kierunku działać.
Ja myślę, że na pewno ambasada niemiecka ten program słucha, a jak nie dzisiaj, to
będzie
na pewno
miała materiał,
w poniedziałek.
Mówiliśmy, że pani premier wybiera się, tak?
Tak jest, w lutym.
Ale o tym już o 21.30. Serdecznie dziękuję za wszystkie telefony. Zapraszamy państwa o 21.30. Nasi goście, przypomnę, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego, pan mecenas Stefan Hambura, niemiecki adwokat. Dziękujemy za też telefony, pozdrawiamy, zapraszamy później.